na antenie Radia Maria czas katechezy, którą w dniu dzisiejszym głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, jest wraz z nami na antenie Radia Maryja. Księże biskupie, serdecznie witamy.
Zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Ci mego Ojca i wszystkich oczywiście współpracowników z dyrektorem na czele.
Księże biskupie, serdecznie prosimy o słowo katechezy.
Mamy dzisiaj Wielki Piątek. Zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób przeżywaliśmy ten dzień w ciągu naszego życia. Dzieci oczywiście krócej, młodzież też, ale bardzo wielu też w oparciu o różne doświadczenia, niezależnie od tych wojen, jakie dokonywały się na terenie całego świata ziemskiego, ale na terenie Polski w szczególności, zawsze Wielki Tydzień był wielkim wydarzeniem. A to z tego względu, że mogliśmy sięgać bardzo głęboko, stawiać pytania, które dotyczyły naszego życia, naszego rozwoju, naszej przyszłości. Słuchaliśmy w ciągu tych minionych dni bardzo głębokiej konferencji księdza arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Ileż tam mieliśmy okazji do odkrywania piękna tekstów tak ze Starego Testamentu, jak i z Nowego, ale odnoszący się do tego wszystkiego, co ma jakieś bardzo takie ważne dla nas, dla ludzi odniesienie do naszych działań, do naszego myślenia, do naszych perspektyw. I stąd też chciałbym podjąć ten temat. Właśnie dzisiaj, z racji na Wielki Piątek, on jest troszeczkę wyciszony. Nie ma Eucharystii Świętej. Wczoraj odbyła się uroczysta w rannych godzinach, potem wieczorem też. Oczywiście było to dla nas zaskoczenie, bo nie było czegoś podobnego w czasie najbardziej groźnych wojen. Nie było czegoś podobnego przy innych też tak samo sytuacjach. Natomiast teraz okazało się, że jednak uczestnictwo we mszy świętej może być jakimś zagrożeniem. Nie za bardzo z tym się zgadzam. Nie dlatego, żeby być przekornym, ale z racji na to, że jednak obecność w czasie Eucharystii, jednak spotkanie z Chrystusem zawsze wychodziło naprzeciw potrzebom człowieka. Wzmacniało go. Nie wiem dlaczego. Teraz jest sytuacja troszeczkę inna. Być może odkryto coś nowego, ale pomijam to. Natomiast nawiązując do tych rekolekcji prowadzonych, dzięki Bogu, że jest telewizja Trwam, czy jest Radio Maria, że można skorzystać z tego rodzaju pomocy, aby jednak ułatwić ludziom dotarcie do pełnej wartości, przypomnienie sobie pewnych założeń, uświadomienie sobie, jak to życie ludzkie jest bardzo ryzykowne. Dlatego trzeba szukać wsparcia, trzeba znajdować te pomocy, które mają nas ubogacać i podnosić na duchu. Dlatego chciałbym zacząć od proroka Izajasza. Bardzo często on występuje. Jego wystąpienia odnotowane w Starym Testamencie niesłychanie nas poruszają. Jest on często obecny, także w czytaniach mszalnych. Nic dziwnego, że słyszeliśmy go także w ciągu tych minionych dni, tego właśnie tygodnia, Wielkiego Tygodnia. Mówi jakby o własnym powołaniu. Pan mnie powołał z łona mej matki. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie swoim kołczaniem. Bardzo takie zwięzłe są to sformułowania. Ale masz świadomość, że właśnie otrzymał ten dar powołania. Dar powołania od Stwórcy. Pan mnie powołał już z łona mojej matki. Proszę sobie wyobrazić, jakie odniesienie jednocześnie do matki, czyli mówiąc do rodziny. A więc, jak gdyby nawiązując, że nasze życie nie jest czymś przypadkowym, ma swoje mocne oparcie. Ostrym mieczem uczynił me usta. My byśmy zastanawiali się, o co chodzi. Ale z pewnością sam prorok miał na myśli potrzebę głoszenia wyrazistego prawdy dotyczącej człowieka, kierowanie ludzkich umysłów ku Stwórcy, odkrywanie tych wartości, jakie możemy znaleźć wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zaznaczę także, że jak gdyby jego usta to stały się swego rodzaju strzałą, a strzała zaostrzona zwłaszcza dobiega tam, gdzie powinna dobiegać. Może oczywiście ranić, ale może też tak samo podnosić na duchu. I dlatego też jak gdyby nawiązuje, że to, co on głosi, to owszem, on jest tutaj posłannikiem, czy wysłannikiem, ale to wszystko pochodzi od samego Stwórcy. Co więcej, jego powołanie, jak sam zaznacza, dotyczy narodu, całego narodu wybranego. Myślę, że to można także rozszerzyć na całą ludzkość. Tym bardziej, że on, jako ten, kto głosi, ten naród, który zostaje wybrany, ma być światłością dla pogan. Powołuje się na słowa Pana Boga, aby moje zbawienie, Pan Bóg tak mówi, dotarło aż do krańców ziemi. No i rzeczywiście, teraz kiedy my patrzymy z perspektywy tych lat, to nie można nie dostrzec tego, że to orędzie Boże dotarło do całego globu ziemskiego. W pełniejszym wydaniu, czy troszeczkę może słabszym, ale dotarło. I dlatego dziękujemy chociażby za Radio Maria, za telewizję Trwam. Dziękujemy za różne środki, które ułatwiają nam dzielenie się tą wielką prawdą, nawoływanie tej przyjęcia, tej rozpoznania. To samo zresztą możemy znaleźć w psalmach, które odwołują się do tych praw. Zwiastun Bożych słów, lęka się wstydu, psalmista mówi, a nawet jakby zniewolenia ze strony otoczenia. I dlatego po prostu odwołuj się do Bożej sprawiedliwości. Prosi Stwórcę, aby ratował z rąk niegodziwców, aby ratował tych, którzy pragną sprawiedliwość odnaleźć i pragną żyć zgodnie z zasadami Bożymi. Sam jednak Izajasz zobowiązuje się do głoszenia nauki Bożej. Zabiega o to, żeby sprawiedliwość docierała do wszystkich zakątków. Bo jednak dramat ludzi właśnie polega na tym, wtedy, kiedy zaczynają konkurować, kiedy zaczynają jak gdyby wyprzedzać się, żeby jak najwięcej zdobyć, jak najwięcej zyskać. Kiedy nie ma tej wrażliwości, którą Izajasz określa mianem posłuszeństwa szczególnego, bardzo ważnego. Nie nic w tym dziwnego oczywiście, ponieważ Stary Testament jest swego rodzaju figurą przyszłego zapowiedzianego Mesjasza, a więc przyjście na świat Chrystusa będzie nie tylko rozwinięciem, ale jeszcze wyjaśnieniem i co więcej ułatwieniem, staje się ułatwieniem dla ludzi, którzy będą się spotykali z tymi tekstami, z tym nauczaniem i będą odkrywali wagę i znaczenie. Pan Jezus, który przychodzi na świat, a ponieważ właśnie wczoraj przeżywaliśmy Wielki Czwartek, przypomnieliśmy sobie, że to tuż przed pojmaniem. Chrystus Pan nie myśli o sobie. Owszem, ma świadomość tego, co go czeka. Wyraża swój pewien niepokój. Odwołuje się do Ojca, bo jest jako człowiek. Niemniej jednak pozostawia nam coś, co trzeba podkreślić, stanowi wartość nieokreśloną. Mianowicie ustanawia Eucharystię i powołuje kapłaństwo. Myślę, że trudno sobie wyobrazić te 2000 lat i ten rozwój kultury, z którą my się spotykamy dzięki chrześcijaństwu i ten jakiś awans człowieka, bo to człowiek nad tym korzystał, kiedy odwoływał się, kiedy starał się żyć, kiedy starał się rozumieć jak najbardziej to wszystko, co Chrystus Pan pozostawił w swoim nauczaniu. I dlatego Eucharystia jest tym pokarmem, który wzmacnia. Jest czymś, co nas podnosi na duchu, zabezpiecza na przyszłość. No i kapłaństwo. A więc kapłaństwo jako służba. Bo ktoś musi docierać, ktoś musi przypominać, ktoś musi głosić, ktoś musi wyjaśniać, ktoś musi nawiedzać. I właśnie dlatego to kapłaństwo od tych 2000 lat tak bardzo głęboko zapadło w naszą tradycję i w naszą duchowość. Może martwimy się teraz, jak to się stało? Dlaczego tak się stało, że mamy kłopoty, że są ograniczenia, że nie wiem dlaczego 5 tylko osób może uczestniczyć w Eucharystii Świętej. Nie wiem dlaczego właśnie tylko 5. Tym bardziej, że nie znałem przykładów, aby gdzieś w czasie uczestnictwa w nabożeństwach, aby kiedyś w czasie takich czynnych ceremonii ludzie zarażali się. No ale nie wszystko możemy zrozumieć. Dlatego jest nam przykro z tego powodu, bo chcielibyśmy, żeby właśnie szczególnie w tych dniach jednak te nabożeństwa, które tak pięknie gromadziły, a Wielki Piątek także, mimo że przecież Wielki Piątek jest przypomnieniem męki, a więc czegoś straszliwego. W Trudno sobie wyobrazić. Kiedy rozważamy stację Drogi Krzyżowej, to po prostu serce się kraje. Jak to możliwe, żeby ktoś, kto przyniósł taką dobrą nadzieję, ktoś, kto tak pragnie naszego dobra, ktoś jest tak oddany, nawet siebie zostawia pod postaciami, żeby mógł zostać potraktowany tak, jak 20 wieków temu został potraktowany Jezus. Nie możemy tak obok przejść tego obojętnie. To jest dla nas wielka sprawa. I myślę, że to zobojętnienie nasze może leżeć gdzieś tam u podstaw tego pewnego zakłócenia ładu, porządku, tej uczciwości. I stąd też warto, żebyśmy do tego powracali. Co więcej, kiedy się jesteśmy przy Wielkim Czwartku, to na pewno tknęło nas, wsłuchując się w słowa Pana Jezusa wtedy pod koniec wypowiadane, kiedy też tak samo mówi o zdradzie. Jak to możliwe? Wśród tych 12, którzy przecież słuchali, którzy patrzyli, którzy mieli to szczęście, żeby uczestniczyć w tym wszystkim, co przyniósł ze sobą Jezus Chrystus na ziemię. A więc najwspanialsze wartości i duchowe, ale też także i kulturowe, odnoszące się do rozwoju człowieka, do jego bezpieczeństwa. Więc z pewnością byli trochę zaskoczeni. Może też i dlatego nie widzimy takiej głębokiej reakcji. Jest owszem pytanie świętego Piotra, o co chodzi, ale ono gdzieś tak jakoś w tym wszystkim ginie. Pan Jezus nie zauważa tego. Jak gdyby po prostu przede wszystkim chcę podkreślić, że czas Jego się rozpoczyna. Dla nas czas naszego odkupienia. Tego po opuszczeniu więc Wieczernika przez Judasza przede wszystkim chcę podkreślać swoją misję i swoją szczególną rolę z Ojcem, który oczywiście go otacza swoją opieką i chwałą, mimo takiego doświadczenia, jakie wkrótce da o sobie znać i się rozpocznie. Święty Piotr jak gdyby na to trochę reaguje na to. I ten czas spędzony w ogrójcu też tak samo owszem usypia, ale też jak gdyby mobilizuje. On jest czujny, święty Piotr protestuje przeciwko najpierw zapowiedzi męki, którą wypowiada sam Pan Jezus, ale potem także, kiedy przychodzą ludzie, żeby pojmać Pana Jezusa. To on, jednak Piotr zdobywa się na ten gest. Ten jego gest jednak nie był pogłębiony, wydaje się, bo potem kilkanaście tych godzin później jego postawa będzie bardziej ograniczona, aniżeli wcześniej. My to dzisiaj przypominamy sobie i zastanawiamy się, dlaczego właśnie ta męka, dlaczego te cierpienia, dlaczego to wszystko. Sądzę, że kiedy przeżywamy to, co u nas przeżywamy, to nasze doświadczenie nawet współczesne, a nie zapominajmy, to właśnie dzisiaj mija 10. rocznica zamachu na ten samolot pod Smoleńskiem. 10. rocznica jest straszliwej tragedii. To trudno ją sobie wyobrazić. Ale tragedii, która nie była w stanie jednak poruszyć wszystkich sumień. Nie była w stanie zobowiązać do jakiegoś poszukiwania, wyjaśnienia, żeby zrozumieć to wszystko. Jak gdyby została gdzieś tam przyćmiona, zasłonięta. A przecież to było jak gdyby zapowiedzią. Ta śmierć, ta tragedia była ostrzeżeniem i dlatego nie możemy pozostawiać naszych sumień bez jakiegoś oczyszczenia. Bo tutaj musimy traktować to jako coś, co uderza w nas wszystkich, bo myśmy wszyscy różnie się zachowywali. Będzie tak zawsze, takim wielkim wstrząsem, kiedy przypominam sobie, kiedy krewni, kiedy bliscy, bardzo bliscy tych, co zginęli, ale kiedy też masa naszych rodaczek i rodaków prosiła się o to, żeby jednak każdego tego 10. miesiąca udać się w to miejsce, które było symboliczne, ponieważ siedziba prezydentów naszej ojczyzny, a to właśnie prezydent, właśnie duch prezydentów ginie. Więc żeby podkreślić tę więź pomiędzy katedrą warszawską a tym domem. Ale też żeby zwrócić uwagę, że ta katedra ma być pomocą, aby się nie powtarzało to, co wtedy miało miejsce. Żeby jakieś nastąpiło oczyszczenie, żebyśmy się odrodzili. I tymczasem jakże wielu to się nie podobało. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego przeszkadzali? Dlaczego doszło do tej jednego z takich wydarzeń potwornych zaraz w sierpniu, 10 sierpnia, kiedy niszczono. Harcerze przynieśli krzyż. Harcerze, młodzi, nasi, ja nawiązuję do tradycji harcerskiej, bardzo głębokiej i bardzo też tak samo przyzwoitej, jeśli chodzi o formację, wychowanie młodych ludzi. Oni ten krzyż postawili, licząc na to, że tam światła nie zabraknie i że ten krzyż jest potrzebny, bo myśmy tego wszystkiego jeszcze nie zgłębili. Myśmy nie zrozumieli, jak do tego doszło. I rzeczywiście był potrzebny krzyż, był potrzebny światła, ale niestety okazało się, że większość była takich, którzy to niszczyli. Jak oni się zachowywali? Wstyd powiedzieć, jak oni się zachowywali. Co oni robili z tymi świeczkami, z tymi światełkami, jak to deptali. Straszna pogarda, jakby zło, zło się otchnęło. A przypomnijmy sobie, do niedawna, jak często zaczęły się pojawiać w niektórych naszych miastach rzekome manifestacje, na które składali się ludzie, którzy tworzyli obnażeni, roznegliżowani, zachowujący się brutalnie, z pogardą dla wartości, dla cnoty, dla uczciwości, dla przyzwoitości. I brali ze sobą nieraz dziewczęta, chłopców, a nawet małe dzieci, zdarzało się, że szły albo niesione i patrzyły na to wszystko. Coś potwornego. Czy myśmy dostrzegali to niebezpieczeństwo? Czy myśmy rozumieli sens tego wszystkiego? To było straszne. I właśnie dzisiaj, to jest rocznica, 10. rocznica tamtej tragedii. Warto tego powrócić. Warto to przypomnieć. Bo trzeba, żeby nasze sumienia się oczyściły. Czyż dla nas nie jest wstydem, jako dla narodu, że myśmy w ogóle nie usiłowali jako naród, jako państwo w ówczesnym układzie, jako władze, żeby dociec prawdy. A przecież to nie było takie trudne. To nie jest takie trudne, ale blokada, ale oczywiście zdrada. Zdrada polskości w pewnym znaczeniu. Tak to można nazwać. I dlatego do tej pory my nie jesteśmy zorientowani w pełni. Wiemy, że doszło do tragedii. Wiemy, że bardzo wielu zginęło. Ale dlaczego? Co za tym było? Wcześniej nieco w tym samym miejscu lądował samolot wojskowy. Bez żadnych problemów. A więc przecież samolotem pasażerskim po dokładnym remoncie nie miał motywów, żeby gdzieś tam się załamywać. Gdzieś tracić swoje możliwości osadzenia się. A jednak, proszę, do tej pory my nie wiemy. Bo oddano sprawę sprawiedliwości w ręce innych. Jakby w naszej ojczyźnie, przy tych 40 milionach mieszkańców, przy tych 20 milionach rozproszonych po świecie naszych rodaków, nie było ludzi, którzy by z gorliwością starali się pamiętać o tym i troszczyć się. Nie o zemstę chodzi, ale chodzi o prawdę, żeby ta prawda przemówiła do ludzkich serc. I to właśnie Wielki Piątek stawia nam przed oczyma. Tak się złożyło w tym roku. Ale Wielki Piątek ma zawsze tę samą wymowę, bo ukazuje tą potworną niesprawiedliwość. Tę niesprawiedliwość, która znajduje swoich wykonawców. Pojawiają się ludzie, którzy są gotowi na każde bezeceństwo. Coś potwornego. I dlatego ten właśnie 10 kwietnia staje się dla nas czymś, co robi potężne wrażenie, ale nie tylko, porusza ciągle, porusza sumienia, bo to nie jest sprawa prosta, żeby zaniedbać. I dlatego chciałbym tutaj pod koniec przytoczyć słowa jednego z naszych poetów, tragicznie zmarł, Tadeusza Gajcego. On, jak gdyby pamiętając od II wojny światowej, o tym, co zaczęło się dziać potem, przeżywał, z bólem przeżywał swoje noce i dnie. I dlatego przed śmiercią, tragiczną zresztą, pozostawił swój poetycki apel, testament, jak gdyby zarazem. I w tym czterowierszu, tylko, które przytaczam, to wyraźnie zostało przypomniane nam. Kiedy napisał: słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie ocalon został w tragicznej potrzebie, byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej i żył za tamtych i lepiej za siebie. A więc nie zapominajmy o tych dramatach, nie zapominajmy o męce Chrystusa Pana, o Jego ukrzyżowaniu, to właśnie Wielki Piątek, popołudnie. Nie zapominajmy o tej ofierze, jakże głębokiej. Syn Boży nie żałował siebie, bo okazuje się, że poruszenie ludzkiego sumienia to nie jest coś proste. Ileż tutaj jest oporów wśród nas, ale Pan Bóg, który stwarzając człowieka, obdarzył nas rozumem i wolną wolą, chciał nam pomagać i chce. Rozum, a więc czy wszystko oceniamy wedle prawdy, wedle sprawiedliwości, wedle uczciwości. A więc wolna wola. Wolna wola to nic innego jak dar wolności. Tylko człowiek spośród istot stworzonych otrzymał ten dar. Cały świat zwierzęcy tego daru nie ma. Robią to, co instynkt każe, co podpowiada. Może też tam nie jest różnych nadużyć, zresztą tu nie ma co do tego się odwoływać, ale tylko człowiek otrzymał wolność, bo Pan Bóg chciał i jednocześnie wyszedł naprzeciw. My tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni. My jesteśmy zaskoczeni, kiedy sięgamy w nasze sumienie, kiedy przypatrujemy się temu, co robimy, jesteśmy zaskoczeni. I dlatego właśnie Pan Jezus przychodzi, aby nam jeszcze bardziej przybliżyć te prawdy Boże, żeby nas zmobilizować i nie oczywiście pouczeniami tylko, ale przypomina nam to wszystko swoim życiem, swoim straszliwym cierpieniem, ukrzyżowaniem. Jako człowiek cierpiał, jak każdy człowiek, może nad więcej, bo przecież on był sprawiedliwy. On wiedział, że absolutnie nie ma żadnych motywów, żadnych przesłanek. Dlatego Wielki Piątek to jest właściwie taki dzień, który powinien dla nas stanowić jeden z najważniejszych. Dzień, w którym stajemy, mimo wszystko, staramy się w pełnej prawdzie otworzyć własne sumienia, otworzyć własne serca, sięgnąć do naszego życiorysu i pytać siebie, czy po to człowiek został stworzony, żeby popełniał zło, czy raczej po to, żeby czynił dobrze. A to, że czynić dobrze człowiek może, o tym świadczą każde narodziny. Ileż to radości. Normalnie. Jawi się wtedy, kiedy na świat przychodzi dziecko. Ile też tak samo nadziei, kiedy on natychmiast się uśmiecha. Jak to może to maleńkie dziecko od razu wyczuwać i reagować? Jak bardzo szybko. Oczywiście od strony fizycznej daleko do doskonałości, ale z strony psychicznej widzimy. I to dla nas powinno być też jakąś zachętą, że zamysł Boży jest czymś wspaniałym. Jasna rzecz, że to nie może być wszystko wyreżyserowane. I dlatego też wiele zależy od naszej woli, od naszego umysłu, od naszego myślenia. I stąd też warto i powinniśmy właśnie o tym, nad tym zastanawiać się. Do tego się odwołać. Wielki Piątek, męka pańska. Pamiętamy, jak rozważaliśmy tę mękę pańską, Wielki Piątek. Jak wielka rzesza naszych rodaków, pełne kościoły. Dzisiaj te kościoły będą puste. Ból. Ból straszny. Ale ufam, że może właśnie to sprawi, że my te kościoły przeniesiemy do naszych serc. Że te świątynie staną się obecne w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Może o to chodzi. Na pewno. Zamiar jest Boży jak najbardziej dla nas zdrowy, godny szacunku. Dlatego przyjmujmy, dziękując Panu Jezusowi z całego serca, za to wielkie poświęcenie, prosząc: Panie Jezu, przychodź do nas. Odwiedzaj nasze serce i nasze umysły. Przychodź w Eucharystii. Przychodź ze swoim Słowem, które bez wypowiedzi docierać powinno do nas. Nawiedzaj, dodawaj nam ducha, bo właśnie chcemy, jak tutaj pisze poeta, żebyśmy potrafili żyć za naszych sąsiadów, sąsiadki, za naszych znajomych czy nieznajomych lepiej, za nich i za siebie. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Niech Chrystus Pan będzie tym światłem, które będzie nam dopomagało przy zwyciężeniu tych naszych słabości.
Bóg zapłać, księże biskupie. Dzisiejszą katechezę gościł jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drochiczyńskiej. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. Czas katechezy na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, halo.
Można mówić?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Dziękuję serdecznie dla naszego księdza biskupa, seniora Antoniego Dydycza, za tą katechezę. Bardzo pięknie. Nie umiem tego wszystkiego wypowiedzieć. Jestem osobą starszą. Przeżywałam te wszystkie czasy i pamiętam, jak to było z tym Smoleńskiem. Ale serdecznie dziękuję i witam wszystkich kapłanów. Całuję wszystkie kapłańskie ręce i biskupów i wszystkich tych zakonnic z okazji Wielkiego Czwartku. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas. Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Serdecznie dziękuję i całuję wszystkich kapłanów z Drohiczyna. Jestem tutaj z parafii Winna Poświętna. Wiele razy uczestniczył nasz ksiądz biskup Palmowo Niedzielę w Ciechanowcu i wszędzie uczestniczyliśmy, ale teraz tak wyszło, że musimy przebywać w domu. Jestem osobą starszą, to jak mogę, tak się modlę. Co przeczytam, a co już z pamięci umiem i tak muszę przeżywać.
A jak pani ma na imię? Halo? Księże biskupie, prosimy.
No więc już tutaj to Winna Poświętna, oczywiście Hanowiec, to są miejscowości dobrze znane. Podziwiam panią, że pani jednak tam tak pięknie to wypowiedziała, swoje oczekiwania i swoje też tak samo doświadczenia. No to właśnie tak, tym się starajmy dzielić, takimi doświadczeniami, które będą w jakiejś mierze uzupełniały nasze osobiste jakieś trudności czy kłopoty i będą ułatwiały nam odzyskiwanie tej treści i tych wartości, które nam przyniósł Jezus Chrystus, a wysłużył nam je właśnie przede wszystkim Wielki Piątek na krzyżu.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Elżbieta z Włoch. Ja bardzo gorąco dziękuję księdzu biskupowi za tą piękną katechezę. Właśnie w ten Wielki Piątek, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus bardzo cierpi. I podczas tej katechezy nasunęła mi się taka myśl, że właśnie do tego cierpienia Chrystusa potrzebna jest teraz nasza wola. Potrzebna jest nasze takie jakieś taka wspólnota, żebyśmy po prostu ofiarowali też to nasze cierpienie, szczególnie tutaj na obczyźnie, gdzie człowiek tęskni do rodzinnego kraju, gdzie rzeczywiście to cierpienie jest spotykowane. Ale Pan Jezus rzeczywiście jest z nami, nawet w takich chwilach naprawdę bardzo delikatnych. Ja szczególnie jestem tutaj, właśnie dzień na dzisiaj miałam wykupiony bilet do Polski, miałam być w Polsce. No niestety Pan Jezus, muszę tutaj spędzić ten czas właśnie cierpiąc w tym pustym kościele, cierpiąc z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście są pogrążeni w wielkim smutku, w wielkiej żałobie, bo tyle ludzi odeszło. Każda rodzina jest pogrążona w smutku, w żałobie. Ale widzę, jak siła tego krzyża Chrystusowego tutaj nam pomaga. Bo każdy, kto się zwróci i popatrzy na drzewo krzyża Pana Jezusa, jakoś to cierpienie jest, ale ono jest inne. Ono jest po prostu zjednoczone z Chrystusem. I myślę, że teraz po prostu Pan Jezus nas do tego wzywa. Bardzo gorąco dziękuję, pozdrawiam księdza biskupa, wszystkich kapłanów pracujących w Radio Maryja i całą Polskę. Niech Bóg będzie z wami, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Elżbieto, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, bo rzeczywiście to, co tu Pani podkreśliła, jest bardzo istotne takie. Dla nas te zewnętrzne okoliczności mogą przygniatające być. Nawet i w tym wypadku na pewno są przygniatające, jeżeli my przez jakieś całe nasze życie wszyscy uczestniczyliśmy w normalnych, przepięknych zresztą tych nabożeństwach, odkrywaliśmy tam, odczytywaliśmy takie czyny, przesłania, które płyną do nas, bo każdego roku troszeczkę inaczej podchodzimy, więc na nowo jak gdyby odkrywamy to wszystko. To nie jest to samo, to nie są powtórki. Oczywiście zewnętrznie to może wyglądać, a to jest ciągłe wędrowanie ku Panu Bogu. Więc to jest jak najbardziej. Zgadzam się z Panią, że no właśnie mimo, że w różnych przebyciach bywać możemy miejscowościach, ale wynośmy ze sobą to, co żeśmy otrzymali na Chrzest Świętym. Bo Chrzest Święty rozpoczyna naszą drogę do świętości, do uczciwości, bo lepiej tak używać tego terminu prostego, który jak gdyby nobilituje człowieka. Człowiek wtedy, kiedy jest przyzwoity, uczciwy, jest po prostu jako człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego też to jest ważne i dobrze, że Pani zachęciła. No musimy w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, jakie są, a jednak potrafić, umieć zdobyć się na to, żeby dostrzec wielkość daru i miłości, z jaką się spotykałem ze strony Pana Jezusa. Szczęść Boże, Pani.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Teresa z południowej Polski. Ja chciałam bardzo serdecznie powitać księdza biskupa, księdza prowadzącego, podziękować za to wspomnienie tej tragedii smoleńskiej, która też mnie bardzo wzruszyła i poruszyła, bo znałam jedną osobę, która zginęła w ten czas. Dzisiaj Wielki Piątek, więc adorujemy krzyż, pamiętamy o męce Pana Jezusa, mamy ciężki czas, ale chciałam przypomnieć, że dzisiaj ruszamy z nowenną do Bożego Miłosierdzia, że właśnie dzisiaj z tej rany Pana Jezusa wypływają dla nas te promienie ratunku, miłosierdzia i dzisiaj właśnie w pierwszym dniu nowenny przyzywamy jakby całą ludzkość, podprowadzamy pod Pana Jezusa i prosimy o to miłosierdzie. Więc myślę, że w tym tygodniu miłosierdzia, który się właśnie zaczął, Pan Jezus na nas popatrzy jak zawsze z miłością, z ufnością i doda nam pokoju serca i tej nadziei. I tego wszystkiego dla Państwa życzę i dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Zapłać Pani, no dobrze Pani wspomniała o nowennym miłosierdzie, chociaż miłosierdzie jest cały rok jak gdyby dla nas obecne. I warto podkreślić, że siostra Faustyna to nie był przypadek, że tak to się stało, tylko to rzeczywiście świadczy o jej też tak samo tutaj duchowym zakorzenieniu. Ale dlaczego chcę na to zwrócić uwagę króciutko? Dlatego, że w naszym polskim języku to słowo miłosierdzie składa się z dwóch terminów. Miłość, serce to takie dawne od serce miłosierdzie. Serdzie to coś związane w starym języku staropolskim, to serce. Czyli mamy miłość i serce. Bardzo ważne. Miłość jako ta siła. Natomiast w językach obcych jest misericordia, czyli jest miser, słowo, a miser to biedny. No i cordia, serce. Czyli nasz język jak gdyby wychodzi naprzeciw, jak gdyby podwójnie to zawierzenie Pana Boga nam, jak gdyby podkreślę, że i oczywiście jest na początku, nie dlatego, że jesteśmy biedni, lecimy, a dlatego, że no właśnie kochamy Pana Jezusa, chcemy kochać Pana Jezusa. To jest bardzo pozytywne i dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się, że siostra Faustyna, prawda, jest tą wysłanniczką, tą jednocześnie jak gdyby z apostołką, no więc właśnie dlatego Pan Jezus jak gdyby podkreślił, że my mamy jak gdyby we krwi, powinniśmy mieć to. I w naszym kulturze, w naszym więc miłość i serce, miłosierdzie. No nie dlatego, że jesteśmy biedni, nie z interesów naszych. No oczywiście dobre i tamto jest misericordia, że jak ktoś biedny też bardzo ładnie robi, że zmierza też tak samo do serca Bożego. Ale jak gdyby no coś w naszym języku i to powinno nas nobilitować moralnie i dobrze byłoby, gdybyśmy rzeczywiście to przeżywali jeszcze owocniej, bo myślę, że powinno to wpływać na naszą kulturę ogólną, też na nasze rodziny, na nasze środowiska różne, żeby te wartości gdzieś tam nie ginęły. Także gratuluję przypomnienia.
Prosimy bardzo, hello.
Żeby te wartości...
Audytur Jezus Chrystus.
Sekula skorum, amen.
Witam księdza Witolda, bo nawet tęskniłam, żeby ksiądz był tutaj.
Mamy przyjemność z...
Ewa Sobczyńska.
Panie Ewo, poprosimy o wyciszenie radioodbiornika, dobrze?
Słucham?
Poprosimy o wyciszenie radioodbiornika.
No, no właśnie mam. Mhm.
Bardzo serdecznie te prośby ponawiamy, aby przed wejściem na antenę radioodbiornik został wyciszony.
Starszą osobą, ale przypominam sobie właśnie to całe zajście jego. Tutaj szłam do kościoła właśnie tak, żeby przy okazji, żeby zorientować się co i od razu słyszę ten komunikat, więc zaraz mi napełniły oczy łzami, no i niestety tak bardzo, bardzo żałuję tego. Więc jeszcze raz dziękuję ekscelencji za tą wypowiedź. No a w każdym razie może ogólnie się za to modlę, no ale bądź co bądź. Jakoś tak chciałabym, żeby to wreszcie wyszło na jaw. Bo myślę, że sporo ludzi, co ma słyszeć, to nie słyszy tego. I dlatego, czy nie chce słyszeć. I dlatego może to się tak pogarsza. Ale Pan Bóg wie o tym i na pewno wyjaśni. Nie teraz, to za 10 lat chociażby.
Bóg zapłać, panie Ewo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Oczywiście ma pani tutaj te oczekiwania są jak najbardziej słuszne i modlimy się o to i w ogóle sami staramy się to podkreślać, bo to nie tylko biernie, ale jakieś od strony takiej, zwłaszcza ludzi kultury, ludzi, którzy mają takie czyny możliwości. No a zwłaszcza, żeby przekazywanie, bo dlaczego? No właśnie tutaj ta zbieżność. Wielki Piątek w tym roku trafił właśnie jednocześnie w tę dziesiątą rocznicę, prawda, tej straszliwej tragedii. Jak najbardziej. No i trudno, żebyśmy nie dostrzegli tego związku, bo każde cierpienie, jeżeli przyjmowane jest, no w tym wypadku to my nie wiemy w jakim duchu, bo nie wiem, czy ci ludzie, którzy tam w tym samolocie lecieli, to oni no, mieli czas się zorientować, bo to przecież to błyskawicznie. Niemniej jednak ich wędrówka, ich podróż była jaka? Charytatywna, bo oni jechali na groby naszych rodaków. Tam, pod Katyń. Do lasów katyńskich, jechali, żeby oddać cześć tym kilku tysięcom naszych rodaków. No więc, czyli intencja była przepiękna. Bardzo, być może diabeł nie chciał się z tym pogodzić, bo diabeł nie chce uznać poświęcenia. No ale nie on ma przyszłość. Dlatego też tutaj powinniśmy to pamiętać. Nie żeby zaraz zemsty szukać. I o to chodzi. Oczywiście do prawdy mamy prawo i każdy człowiek ma prawo. I w naszych czasach może być dziwne, że przy tej obecnej sytuacji, kiedy takie są różne środki do odkrywania tych różnych tajczynych, że do tego nie dochodzi. Czy jakiś jest nokaut, jakiś blokad. No ale to być może Pan Bóg jednak daje nam okazję, żebyśmy jeszcze częściej powracali i żeby to ten motyw, bo ten motyw tych, co wędrowali tam z prezydentami, z prezydentem aktualnym był, ci ludzie wspaniali, trzech biskupów przecież, Jezus kochany, no jak może być potem różni oddani sprawą naszej ojczyzny. No i tak giną, w ogóle nie wiadomo co jak i to jak gdyby gdzieś tam gdzieś się zostało tak rozsypane, to byle jak potraktowane. Dlatego też to jest ważne, ale my przede wszystkim zabiegajmy o to, żebyśmy byli sami wierni. Żeby to cierpienie Chrystusa, cierpienie naszych rodaków, ono do nas przemawiało i żebyśmy byli coraz bardziej uczciwi, wewnętrznie uczciwi, ale też tak samo w naszym podejściu do życia, do odpowiedzialności. Także Bóg zapłać Pani, szczęść Boże.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Jacek z Norwegii. Ja bym chciał pozdrowić również księdza prowadzącego i również księdza biskupa. Dobrze ksiądz biskup mówi właśnie o tym, że nie powinniśmy dążyć do nienawiści, do złości, ale w tym dniu 10. rocznicy akurat smoleńskiej ja bym chciał powiedzieć, że już pomijam, co jest najważniejsze właściwie, że tyle osób zginęło, takich mądrych, wspaniałych, to mimo wszystko powinniśmy się w tą 10. rocznicę pomodlić za tych zbrodniarzy, bo to trzeba powiedzieć konkretnie, zbrodniarzy, bandytów, którzy to doprowadzili do tego, że ten samolot upadł. I chciałbym powiedzieć, że na pewno oni się strasznie czują z tym, mimo wszystko, co oni zrobili, ale powinniśmy się pomodlić za tych właśnie, za tych ludzi, którzy to doprowadzili do tego. I to cały naród, no cieszyłbym się, żeby jak najwięcej ludzi właśnie to słyszało i poruszyło serca i modlili się za tych ludzi, którzy to zrobili. A nie szukajmy tutaj właśnie, szukajmy win, złości, bo to nie o to chodzi. Szukajmy tej prawdy właśnie i niech to tak zostanie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję panu. Ma pan oczywiście absolutną rację. To jak najbardziej chodzi o to właśnie do jednak pojawienie się prawdy. Wobec prawdy musimy zawsze stawać tak na czysto, a nie tak, żeby... No więc to jest potrzebne, to jak najbardziej. Oczywiście nie ma mowy o jakiejś zemście, bo po pierwsze, że to nie miałoby żadnego sensu, bo jak to trzeba było jakieś procedury i niepotrzebne, ale jednocześnie dla przyszłości. Bo to nie jest problem, że teraz. Już teraz to się dokonało, ale to kiedy my odkrywamy prawdę, to dla kolejnych pokoleń jest jakieś pewnego rodzaju jakieś zastrzeżenie, ale też tak samo jak gdyby od strony wychowawczej. No jednak musimy być uczciwymi, musimy być przyzwoitymi, bo to się nie da ukryć tego kłamstwa. Nie chodzi o mówię, że tam jakieś zemsty, bo zresztą już nie wiem, czy wielu z tych sprawców, to już może nawet i umarło, no. pomódlmy się dlatego, modlitwa za różnego rodzaju grzeszników nie jest jakimś dodatkiem do modlitw naszych w kościele. My się to modlimy bardzo często o nawrócenia się. My modlimy się o nawrócenie naszej, w naszej ojczyźnie, no nie naszej ojczyzny, bo ojczyzna na pewno ma różne kryteria, ma różne, ale jako taka jest przecież katolicka. To jest przez te 1000 przeszło lat, to nie ma wątpliwości. Niemniej jednak, no, sytuacje są różne, różni są ludzie, więc my się modlimy o nawrócenie, modlimy się o to, żeby było coraz bardziej sprawiedliwie, żeby było coraz bardziej uczciwie, no i żebyśmy dzięki temu mieli do siebie to, co jest najpiękniejsze, to zaufanie. Kiedy sięgamy do polskiej literatury z dawnych wieków, jesteśmy wzruszeni. Jak widzimy, jak tam nasi rodacy potrafili się łączyć, jak potrafili też tak samo, nawet będąc już na, gdzieś na emigracji, jak potrafili tę więź, proszę tu przeczytać chociażby Sienkiewicza, niektóre takie broszurki, takie małe te książeczki, a jak on mówi, prawda, o tej latarni, że ten człowiek jak zaczął czytać pana Tadeusza, to jak gdyby coś się w nim stało nowego. Więc my musimy sięgać do tej kultury polskiej, bo jesteśmy w tej chwili, tak się wydaje przynajmniej, otumanieni przez te różnego rodzaju głosy takie, tylko co szumią, podają na różne ciekawostki albo różne takie anegdotki, no nie zawsze służące rzeczywiście człowiekowi. Także dziękuję bardzo panu za to.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Ewa z Dąbrowy Górniczej. Mam takie dwa trudne pytania, które mnie od już dłuższego czasu nurtują. Są to takie pytania może całkiem no miłe, przepraszam, ale się tak zastanawiam, czy mamy prawo bardzo potępiać tych ludzi, którzy doprowadzili do śmierci Chrystusa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co Jezus dla nas zrobił, ale z drugiej strony to, co zrobili tamci ludzie w tamtych czasach, to jednak spełnili wolę Boga. Może ta wola jest bardzo przykra i dla nas, i dla Chrystusa na pewno, no, ale jednak taka była wola Boga i Bóg zdecydował o tym, że Jezus w ten sposób ma odkupić całą ludzkość. A drugie pytanie moje jest takie, czy mamy prawo poprawiać decyzję Boga? Przecież decyzją Boga Jezusa było to, żeby ludzie spożywali Jego ciało i pili Jego krew. A teraz niestety Kościół nie umożliwia nam spełnienia tego polecenia Chrystusa, Zbawiciela naszego, żebyśmy spożywali właśnie i ciało, i krew Jego. No i niby jest teoria, dlaczego się tej krwi nie spożywa. No ale niestety nie jestem w stanie zrozumieć poprawiania Boga. Dziękuję bardzo za tą audycję i za to, że mamy prawo i możliwość mówienia o swoich, no takich trudnych też problemach. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo. Widzę, że pani jest teolożką, czy z teologią jest na bieżąco, to bardzo gratuluję tego. Ma pani rację, że oczywiście to, kiedy my rozważamy teraz śmierć Pana Jezusa i to nie chcemy tam tych wszystkich, którzy tam byli odpowiedzialni za to osądzać, absolutnie. Kościół tego nigdy nie robił i nie będzie robił. Oczywiście tego mówi o prawdzie. Taka jest rzeczywistość. No i problem jest nie tyle, że samo to, ale jakie motywacje były. My odkrywamy te motywacje też w wypadku po to, żeby ludzi przestrzegać na przyszłość. Bo to, co Pan Jezus przeżywał, to nie było wczoraj, tylko to było wszystko na jutro. Czyli na to, co dzieje się teraz. A nie możemy przejść obojętnie, że nic się nie stało, bo gdybyśmy tak zrobili, to by to się powtarzało ciągle. Dlatego my podkreślamy, że to nie było to godne człowieka, że to było coś rzeczywiście, miało charakter straszliwy, ale nie potępiając, bo my nie wiemy. Bo ci ludzie mogli się też nawrócić, bo zdarzało się, że wielu się nawróciło przecież, wielu też tak samo odrodziło się. Więc czyli naszą troską jest, żeby się odradzali. Przyjście Pana Jezusa było nie przyjściem właśnie, żeby dopomóc, skoro jednak człowiek zmarnował te dary łaski Bożej, a więc swój rozum też nie wykorzystywał, skoro nie wykorzystywał swojej wolnej woli na dobro, no to trzeba była jeszcze jakaś dodatkowa pomoc. I tę pomoc właśnie, no, ten wybór, to przyjście na ziemię Pana jest dla nas zaskoczeniem. To jest coś niesamowitego. Musimy sobie tak zdać z tego sprawę. A jednak okazuje się co? Że człowiek tutaj jest dla Pana Boga bardzo ważny, bo to jest stworzenie Boże. Dlatego Panu cały czas chcę mu dopomagać. Dopomagać na różne sposoby. Tylko czy my odczytujemy? O, to jest właśnie problem. Dlatego to jest bardzo ważne. No a też oczy jasna rzecz też tak samo, że co do przyjmowania pod postacią chleba i wina, no jasna sprawa, ale to jasne, wyraźnie tutaj Kościół podkreśla Kościół, że z tej nauki, która płynie, no to płynie coś takiego bardzo też konkretnego. Jeżeli, prawda, mamy kilkaset tam osób czy coś, no a ponieważ przy spożycie chleba czy spożycie wina, to jest równoznaczne. A więc przez spożycie chleba jednocześnie my spożywamy też i wino, bo ciało i krew Pana Jezusa nie były rozdzielone, tylko były zespolone. A tutaj nawet dla nas także to ma Pani rację, że jeżeli tam gdzieś można, to my zachęcamy do tego, żeby udzielać pod postacią chleba i pod postacią wina jak najbardziej, ale że nie traktujemy tego automatycznie jako czegoś takiego, że absolutnie jest konieczne, bo wiadomo, że obecność Chrystusa czy pod postacią chleba, czy pod postacią wina jest obecnością pełną w jednym i drugim wypadku. Ale dziękuję Pani, dobrze, że Pani ma prawo i to dobrze, że Polacy, ludzie sięgają, stawiają sobie pytania, bo ważne jest tylko tyle, jak my przyjmujemy i z jakim skutkiem. I to jest bardzo ważne, czyli owoce się liczą tutaj, bo to jest wszystko ze względu na dobro nasze, na nasze owoce, nie z racji na to, żeby gdzieś nam satysfakcję robić, ale żeby nas odnawiać, odradzać, żebyśmy stawali się ludźmi. To, co psalmista mówi, czymże jest człowiek? Takie stawia pytanie Panu Bogu, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się o niego troszczysz. Proszę, czymże jest? Czyli tu człowiek tutaj. My musimy podkreślać, żeby jednak żebyśmy się starali być tymi ludźmi, czyli być tym człowiekiem, który potrafi to docenić. No, dziękuję Pani bardzo.
Księże biskupie, my również serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w ramach dzisiejszej katechezy na antenie Radia Maria w tym szczególnym dniu i prosimy o błogosławieństwo.
Z całego serca dziękuję Ojcu naprawdę za przewodniczenie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich ojców i braci z księdzem, z ojcem dyrektorem na czele. Zdaję sobie sprawę, że dla wspólnoty, dla dzieła, tego wspaniałego dzieła, jakim i teraz, czy radio, telewizja, szkoły i tak dalej, no to są czasy bardzo trudne, ale ufam, że Boże miłosierdzie okaże się tutaj też dla nas pomocą i że to wszystko przezwyciężymy i Polska będzie mogła coraz bardziej się odradzać na chwałę Bożą i dlatego pozdrawiam wszystkich z całego serca i w tym Wielki Piątek, mimo że wspominamy cierpienia, straszliwe cierpienia, poczynając od Pana Jezusa przede wszystkim, ale też i te ludzkie różne, no i te tragedie nasze, to jednak życzę z całego serca, żebyśmy jednak podnosili się na duchu, nie upadali i całym sercem starali się podążać za tym wezwaniem, jakie kieruje do nas Pan Jezus, kiedy zachęca, żebyśmy brali przykład i żebyśmy za Nim podążali do życia coraz to bardziej doskonałego. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Szczęść Boże, Ojcu, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. W ramach naszej dzisiejszej katechezy mogliśmy wysłuchać słów Jego Ekscelencji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej. Podziękowania serdeczne dla księdza biskupa, dla wszystkich radiosłuchaczy za tak liczne telefony, za tak mądre, rozmaite również współtworzenie czasu dzisiejszego spotkania w ramach rozważania po katechezie.